Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Jesienne wędrówki po Koninie i okolicy.
Na kolejną wycieczkę zapraszam Państwa do Konina i jego najbliższych okolic. Zaczniemy od Starego Miasta koło Konina. Stare Miasto jest to wieś położona w województwie wielkopolskim w powiecie konińskim. Przez środek miejscowości przepływa rzeka Powa. Jest to wieś królewska. Pod koniec XVI wieku leżała w powiecie konińskim należącym do województwa kaliskiego. W latach 1975-1998 należała do województwa konińskiego. Przez wieś przebiega droga krajowa numer 25 relacji Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Konin, Bydgoszcz. W odległości około 2 km na południe od wsi znajduje się węzeł drogowy Modła, łączący drogę krajową numer 25 z autostradą A2 relacji Berlin-Warszawa. Na terenie wsi w XII i XIII wieku znajdowało się duże osiedle rzemieślniczo-handlowe, będące głównym ośrodkiem konińskiego zespołu osadniczego. O jego miejskim charakterze świadczy zachowana częściowa do dzisiaj siatka ulic z prostokątnym rynkiem. Upadek znaczenia osady nastąpił w końcu XIII wieku. Jego przyczyną był rozwój osiedla położonego przy przeprawie przez Wartę w miejscu obecnej konińskiej starówki. Nazwa Stare Miasto występuje po raz pierwszy w dokumencie z 1359 roku. W następnych wiekach wieś była własnością królewską należącą do starostwa konińskiego. 27 marca 1866 roku w Starym Mieście urodził się Marian Leon Fulman, późniejszy biskup lubelski, pierwszy wielki kanclerz katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wieś jest uboga w zabytki. Na uwagę zasługuje kościół parafialny pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Pochodzi z XIII-XIV wieku. Kościół romański wzniesiono prawdopodobnie na początku XIII wieku. W XIV wieku rozbudowano go w stylu gotyckim. Romańska część stanowi obecnie kaplicę zbudowanego w 1907 roku kościoła neoromańskiego. Budowla składa się z kościoła neoromańskiego, dawnego kościoła romańsko-gotyckiego z ciosu z XIII i XIV wieku z gotycką nadbudową ceglaną. W ścianie południowej portal romański, a na wręgach płaskorzeźby, maski i sowa, a w tym panonie krucyfiks. Od północy dobudowana, beczkowo sklepiona zakrystia z ciosu. W ścianie zewnętrznej romańskiego prezbiterium jest piaskowcowa płyta nagrobna bez napisu, przypuszczalnie z przełomu XIII-XIV wieku. Wewnątrz chrzcielnica romańska, a w ołtarzu obraz Matki Bożej Pocieszenia z XVII wieku w srebrnej sukience rokokowej. Użyłem dwa razy słowa cios. Otóż cios to w architekturze blok z kamienia, najczęściej w kształcie prostopadłościanu. Ma przynajmniej jedną powierzchnię obrobioną w sposób dekoracyjny techniką dłutowania, młotkowania, gładzenia, groszkowania i przeznaczoną do eksponowania na powierzchni lica budowli. Stosowany był do wznoszenia monumentalnych budynków już w starożytności, w Egipcie, Grecji, Rzymie, w budownictwie romańskim i gotyckim, później w budynkach reprezentacyjnych, najczęściej neoromańskich oraz przy budowie silnie obciążonych elementów jak fundamenty, filary mostów i wiaduktów. Nad rzeką Pową, obok Starego Miasta, jest kilka stanowisk archeologicznych, a raczej byłych, gdzie odkryto łódź tak zwaną dłubankę, czyli wykonaną z jednego dużego kawałka pnia. Pochodzi ona z IX wieku i jest obecnie prezentowana w Muzeum Okręgowym w Koninie. Odkryto tu, podobnie jak w Kaliszu, ślady z czasów Cesarstwa Rzymskiego z około II wieku naszej ery, oraz pozostałości w formie monet, ceramiki po funkcjonującym wtedy szlaku bursztynowym i przeprawie przez Wartę. Powa uchodzi do rzeki Warty. Na nabrzeżu wioski jest cmentarz choleryczny z połowy XIX wieku, pozostałość po epidemii cholery, która zdziesiątkowała mieszkańców wioski w połowie XIX wieku. Ze Starego Miasta udajemy się do pobliskiego Żychlina. Żychlin to miejscowość istniejąca już w późnym średniowieczu. Pod koniec XIV wieku własność rodu żychlińskich herbu Szeliga. W 1754 roku Żychlin kupiła rodzina Opel-Bronikowskich. 10 maja 2005 roku biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering przewodniczył uroczystości erygowania ośrodka duszpasterskiego, obecnie parafii Najświętszej Marii Panny z Guadalupe i świętego Jana Diego, która została wydzielona z parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście. Parafia liczy około 2200 wiernych. Kościół parafialny jest w trakcie budowy, a msze święte sprawowane są tymczasowo w kaplicy, która jest zabytkiem wcześniej wykorzystywanym jako magazyn zboża. W bezpośrednim sąsiedztwie zespołu kościelnego znajduje się położony w parku dawny dwór Bronikowskich i zabudowania folwarczne. Całość stanowiła dawniej założenie kościelno-dworskie, którego ważnym ogniwem była nieistniejąca dziś Aleja Lipowa biegnąca od bramy dworskiej w kierunku grobowca mauzoleum. Dwór w stylu klasycystycznym zbudowano około 1820 roku. Na początku września 1829 roku na weselu córki właściciela wsi Melanii Bronikowskiej we dworze gościł Fryderyk Chopin, który przyjechał z Kalisza towarzysząc Adamowi Helbichowi. Obecnie mieści się tam siedziba zespołu szkół ekonomiczno-usługowych. Jest tu naturalnie Izba Pamięci, poświęcona naszemu genialnemu kompozytorowi. Jest trochę pamiątek przypominających wizytę i pobyt Fryderyka Chopina w tym miejscu. W parku o powierzchni 2,5 hektara pomnikowe okazy drzew. Platan klonolistny o obwodzie ponad 300 cm, trzy jesiony wyniosłe, dwie lipy drobnolistne. Zabudowań folwarcznych zachowały się spichlerz datowany na początek XIX wieku i pozostałości gorzelni. Kilka słów wyjaśnienia, dlaczego młody Chopin zatrzymywał się u doktora Helbicha w Kaliszu. Doktor Helbich przyjaźnił się z rodziną Chopinów. Ojciec Adama Helbicha służył krótko z Mikołajem Chopinem, ojcem Fryderyka Chopina, w milicji miejskiej w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. Tam się poznali i zaprzyjaźnili na długie lata. Doktor Helbich jako lekarz wojskowy w czasie powstania listopadowego leczył Kazimierza Asnyka, ojca Adama Asnyka, z którym się zaprzyjaźnił i którego później sprowadził do Kalisza, a w 1838 roku podawał przyszłego poetę do chrztu, który w dowód wdzięczności rodziny Asnyków otrzymał po nim pierwsze imię. To tyle tytułem krótkiego wyjaśnienia, a zarazem wdzięczny temat na inne opowiadanie czy audycję. W Żychlinie znajduje się parafia kościoła ewangelicko-reformowanego. Jest to jedyna parafia ewangelicko-reformowana, która nieprzerwanie przetrwała od czasów polskiej reformacji do dnia dzisiejszego. Początki parafii wiążą się z ufundowaniem przez Piotra i Katarzynę Żychlińskich w 1610 roku drewnianego kościoła. W historii parafii były momenty poważnego zagrożenia. Tak było na przykład w okresie Konfederacji Barskiej, gdy w czasie napadu na plebanie został zamordowany ksiądz Stanisław Majewski. Ewangelicko-reformowany zespół kościelny w Żychlinie charakteryzuje architektura o cechach typowych dla budownictwa tego wyznania na obszarze Rzeczypospolitej. Obiekty zespołu stanowią zwarty kompleks i do dziś użytkowane są zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Wszystko to nadaje całości unikalny charakter w skali naszego kraju. Nieopodal zabudowań parafialnych rozpoczyna się niebieski szlak turystyczny biegnący przez pobliski kompleks leśny Złotej Góry, 187 metrów nad poziomem morza, najwyższego wzniesienia w okolicy, gdzie utworzono rezerwat przyrody obejmujący obszar lasu o powierzchni 124 hektary. Tuż u podnóża Złotej Góry jest na obrzeżach miasta Konina osada wielkości Opatówka, gdzie w początkach państwa polskiego istniał kamieniołom Piaskowca. Z tego budulca jest wiele budowli czy elementów romańskich, czy to w kościołach gotyckich, czy innych. Słynne romańskie kolumny w Szczelnie, filary w katedrze gnieźnieńskiej, najstarszy znak drogowy w Polsce, który stoi w Koninie, to tylko kilka przykładów, gdzie piaskowiec brzeziński został wykorzystany. W naszych wędrówkach niejednokrotnie spotkamy się z nim. Z Żychlina to już tylko parę kilometrów do Konina, a w zasadzie Starego Konina. Mieszkańcy tego miasta dzielą centrum na Stary Konin i Nowy Konin, który rozdziela rzeka Warta. Miasto ma około 75 tysięcy mieszkańców. Herb przedstawia białego konia na czerwonym tle. Z herbem i nazwą miasta związana jest legenda. Dawno, dawno temu książę Leszek pewnego dnia udał się ze swoją świtą na polowanie w okoliczne lasy. Nie wiedząc kiedy, zapędził się w pojedynkę za jeleniem, gubiąc jednocześnie swoją przybroczną drużynę. W pewnym momencie książę poczuł się zmęczony, postanowił więc odpocząć pod drzewem. W tej samej chwili podeszli do niego półdzicy smolarze. Książę powoływał się na swoją nietykalność książęcą, grożąc swoją drużyną. Niewzruszeni tym napastnicy naśmiewali się z Leszka, twierdząc, że nikt żywy do tej pory nie przebywał w owych borach. Zaraz potem przewrócili oni księcia i zaczęli zdzierać z niego szaty. Wtem dał się słyszeć ten koń. Smolarze, przekonani, że nadciąga odsiecz dla zamożnego pana, wystraszyli się i uciekli. Okazało się, że hałas ten zrobiła nie drużyna księcia, lecz stado koni, którym przewodził biały ogier. Książę, w ramach wdzięczności dla zwierząt, które uratowały mu życie, postanowił założyć w tym miejscu osadę i dać jej nazwę Konin, a w herbie umieścić białego konia. Gród istniał już w połowie XII wieku i wokół niego powstało miasto. Pierwsza wzmianka o Koninie, to jest o wójcie Gosławie z Konina, pochodzi z 1293 roku. Konin początkowo był osadą na wyspie pośród rozlewisk Warty, strzegącą Brodu, a następnie mostu, na szlaku między Kaliszem a Kruszwicą. Gród został spalony przez Krzyżaków w 1331 roku, a następnie odbudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego w latach 1333-1370, kiedy król Polski nakazał zbudowanie zamku murowanego w Koninie. Miasto zostało otoczone murem i stało się siedzibą powiatu sądowego. Starosta rezydował w obecnie już nieistniejącym zamku, w którym odbywały się sądy szlacheckie, ziemski i grodzki, które przetrwały do rozbiorów. Miasto rozwijało się w XV i XVI wieku, a po śmierci króla Zygmunta Augusta w mieście przez pewien czas, niemal przez pół roku, mieszkał biskup Jean de Molk, który przybył do Polski do wsparcia elekcji niefortunnego króla polskiego Henryka Walezjusza. W XVII wieku nadeszło pasmo klęsk. Epidemia, seria pożarów, w czasie potopu szwedzkiego okupacja i złupienie miasta przez Szwedów. W tym okresie został zniszczony zamek koniński, który został splądrowany i spalony. Opuszczony stał do 1818 roku, kiedy to z rozkazu pruskiego rządu został rozebrany. Ostatecznie rozebrane zostały resztki zamku, a w jego miejsce powstała dzielnica żydowska. W czasie powstania styczniowego w 1863 roku w okolicy miało miejsce kilka potyczek i bitew. Po powstaniu miasto zostało objęte represjami władz rosyjskich. W okresie popowstaniowym miasto rozwija się pomyślnie, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Konin był kilkunastotysięcznym miastem powiatowym położonym na uboczu uczęszczanych szlaków komunikacyjnych. Pewne ożywienie gospodarcze przyniosła budowa linii kolejowej Strzałkowo-Kutno, łączącej miasto z Poznaniem i Warszawą, otwarte w 1922 roku, oraz kanału Warta-Gopło, którego kopanie rozpoczęto w 1937 roku. Do końca II wojny światowej nic istotnego w historii miasta nie wydarzyło się. Miasto rozwijało się powoli. Konin został wyzwolony spod okupacji niemieckiej 20 stycznia 1945 roku przez wojska radzieckie 8. Zmechanizowanego Korpusu Pancernego. Od 1953 roku rozpoczął się gwałtowny rozwój miasta w Polsce Ludowej związany z odkryciem złóż węgla brunatnego. W tym roku uzyskano pierwszy węgiel z odkrywki niesłóż. A w latach 50. trwała budowa pierwszego etapu elektrowni Konin. W roku 1958 rozpoczęto wydobywanie węgla z odkrywki Gosławicy. Ten rok to również moment założenia Muzeum Regionalnego w mieście przez miejscowy oddział PTTK. W 1960 roku Konin liczył około 17 tysięcy mieszkańców. Rok później rozpoczęto budowę huty aluminium Konin, ukończono ją w 1966 roku. Rok później Konin uzyskał połączenie pociągiem elektrycznym z Warszawą. Rozpoczęto również eksploatację odkrywki Pątnów, a rok później uruchomiono elektrownię Pątnów. W 1964 roku oddano do użytku zelektryfikowany odcinek linii kolejowej Poznań-Konin oraz rozpoczęto eksploatację odkrywki Kazimierz. W 1970 roku Konin liczył niespełna 41 tysięcy mieszkańców. Zwiedzanie rozpoczniemy od centrum Starówki Konińskiej, czyli od ratusza. Klasycystyczny ratusz, zaprojektowany przez Andrzeja Pelletiera, został wybudowany między końcem XVIII wieku a początkiem XIX. Na ówczesnym rynku, o średniowiecznym układzie urbanistycznym i kształcie mocno wydłużonego wrzeciona na osi północ-południe. Ze względu na ograniczoną szerokość rynku, rozchodzące się jezdnie przylegające do ścian ratusza uformowały nietypowe ustawienie ścian bocznych i dlatego rzut tego dwukondygnacyjnego budynku ma kształt trapezu. Dach jest czterospadowy, pokryty dachówką, a przez nietypowy rzut posiada unikatowe połacie boczne. Ratusz ma nadbudowaną XVIII-wieczną wieżę zegarową, licowaną drewnem. Zegar pochodzi z klasztoru w Londynie. Fronton z czterema kolumnami doryckimi wielkiego porządku i trójkątnym tympanonem z herbem Konina. Wnętrze ratusza przyozdobione są witrażami z początków XX wieku, a sufit sali Rady Miejskiej z tiukowym plafonem. Do ratusza z prawej strony przylegają jatki miejskie, wybudowane w stylu klasycystycznym na początku XIX wieku, ozdobione kolumnadą w stylu doryckim, obecnie pełnią funkcję sali ratuszowej. Mijamy ratusz i dochodzimy do dawnego rynku, zwanego Dużym Rynkiem, Rynkiem Pierwszym, obecnie Plac Wolności. Do 1786 roku na jego środku stał ratusz. Obecnie przy Placu Wolności mamy zabytkowe budynki. Nas interesuje szczególnie kamienica Jana Zemyłki, wybudowana w końcu XVI wieku. Była pierwszym murowanym budynkiem świeckim w mieście. Cechy renesansowe utraciła w wyniku kilku przebudów. Dwukondygnacyjna z dwuspadowym dachem, sklepienie beczkowe w sieni i w piwnicach, a kolebkowo-krzyżowe w piwnicach i na parterze. Nas interesuje Jan Zemyłka, który urodził się w 1539 roku w Kurowie koło Konina, a zmarł 27 grudnia 1607 roku w Koninie. Polski lekarz i filozof, działacz społeczny. Jan Zemyłka w 1560 roku podjął studia na Akademii Krakowskiej na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, które ukończył w 1569 roku ze stopniem mistrza, magister atrium. Później, w latach 1570-1571, przebywał w Krakowie, odpracowując zgodnie ze zwyczajem 2 lata w charakterze pomocnika profesora. Następnie kontynuował studia na słynnym Uniwersytecie w Padwie na Wydziale Medyczno-Filozoficznym, uzyskując w 1575 roku tytuł doktora medycyny i filozofii. Po powrocie do kraju i krótkim pobycie w Koninie, Zemyłka przeniósł się do Kalisza, w którym spędził kolejne lata, podczas których aż 11 razy pełnił funkcje urzędowe. Burmistrza, wójta, rajcy oraz prowadził praktykę lekarską. Podczas zarazy w 1588 roku Zemyłka tajemniczo zniknął z Kalisza z kasą miejską. W 1599 roku uposażył kolegium misjonarskie w Koninie, zapisując mu niemal 13 tysięcy florenów, sprzęty, szaty liturgiczne, kamienice oraz księgozbiór. Gdy zmarł bezpotomnie, uposażył szpitale w Koninie i Kaliszu, utworzył fundację stypendialną dla synów mieszczan z Konina, Koła i Kalisza, podarował 600 florenów Koninowi i zapisał 100 florenów na studia włoskie z teologii. Został pochowany w podziemiach konińskiej kaplicy świętego Jana Chrzciciela, zwanej Zemelińską, swojej alma mater, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. W 1602 roku ufundował pierwszą w Polsce katedrę anatomii i botaniki lekarskiej, które istnieją do dziś. Dominującym budynkiem przy Placu Wolności jest gmach Starostwa Powiatowego w Koninie. Budynek o wyraźnych cechach klasycystycznych, kryty dachem naczółkowym, powstał w 1828 roku według projektu architekta Pelletiera, budowniczego obwodu konińskiego. Miał być siedzibą władz rozległego obwodu konińskiego. Obwód tworzyły ówczesne powiaty koniński i pyzderski. Po reformie administracyjnej zaboru rosyjskiego utworzono po raz pierwszy w historii powiaty kolski, turecki, słupecki. Powiat koniński wydatnie zmniejszono, a pyzderski zniknął na zawsze. Pośrodku Placu Wolności jest duża rzeźba przedstawiająca konia w galopie czy konia w biegu, symbol miasta Konina. Przy placu warto obejrzeć jeszcze dwie kamienice. Pierwsza to klasycystyczna, na narożniku Placu Wolności i ulicy Zofii Orbanowskiej, ozdobiona pilastrami jońskimi oraz tympanonem z wieńcem i datą 1840. Przed II wojną światową mieścił się w niej hotel litewski. Druga, po wschodniej stronie placu, to kamienica klasycystyczna z pierwszej połowy XIX wieku, ornamentowana pilastrami jońskimi oraz ozdobiona gankiem z dwustronnymi schodami. W czasach carskich więzienie. Więziono tam legendarnego kapucyna, księdza Maksymiliana Tarejwę, dowódcę powstania styczniowego na ziemi konińskiej. Przed II wojną światową mieścił się w niej hotel polski. Niedaleko Placu Wolności usytuowany jest Most Toruński w Koninie. Prowadzi do niego ulica Wojska Polskiego. W średniowieczu stała przed nim Brama Toruńska. Pierwsze informacje o moście rzecznym w pobliżu pochodzą z 1328 roku. Przez most prowadził trakt w stronę Torunia. Według zapisu lustracyjnego z końca XVIII wieku droga przez Groblę Rzeczną do wsi Czarków prowadziła przez 9 mostów. Po drugiej stronie mostu w XIX wieku powstał teren nazywany Przedmieściem Słupeckim. Od strony starostwa przed mostem zbudowano w 1863 roku cerkiew, a obiekt zniszczony został rozebrany w 1924 roku. 5 listopada 2010 roku, po 3 miesiącach przebudowy mostu, nastąpiło jego uroczyste otwarcie i oddanie do użytku. Część mieszkańców była niezadowolona z jakości wykonanych prac i stanowisko uzewnętrzniło się zorganizowaniem happeningu oraz spowodowało kontrolę przeprowadzonych robót. Do czasu modernizacji mostu była to kładka piesza. Obecnie po niej mogą jeździć samochody osobowe o ciężarze całkowitym do 2,5 tony. Obok mostu jest pięknie odrestaurowane nabrzeże, miejsce spacerów nad Wartą. Wykorzystano tu środki unijne, a to zabrania przez pewien czas prowadzenia działalności gospodarczej w pobliżu. A szkoda, bo miejsce na małą gastronomię jest niemal idealne. Z Placu Wolności ulicą Zofii Orbanowskiej dochodzimy do dworku Zofii Orbanowskiej, znanej konińskiej pisarki. Znajduje się on na skrzyżowaniu ulic Urbanowskiej i Obrońców Westerplatte w kierunku zachodnim od Placu Wolności. Wybudowany w połowie XIX wieku, na ścianie budowli jest tablica z 1957 roku wspominająca mieszkającą tu pisarkę. W ostatnich latach dworek został przebudowany, obecnie jest to siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie. Zofia Urbanowska urodziła się 15 maja 1849 roku w Kowalewku niedaleko Konina. Była córką z ubożałego szlachcica Wicentego Urbanowskiego. Dzieciństwo spędziła w Laskówcu koło Morzysławia u dziadków, do których przenieśli się jej rodzice. W 1860 roku rozpoczęła naukę w Instytucie Rządowym w Kaliszu. Później uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Urszulonek w Poznaniu. W wieku 21 lat Urbanowska zaczęła pracować zarobkowo, a w latach 1870-73 była dziennikarką pracując w Gazecie Polskiej. Rok później przeniosła się do Warszawy, rozpoczynając pracę jako nauczycielka na pensji Jadwigi Sikorskiej, córki muzykologa i redaktora Józefa Sikorskiego. Zamieszkała w kamienicy należącej do Sikorskich. W tym samym domu było mieszkanie Deotymy, z którą Urbanowska zawarła bliższą znajomość, uczestnicząc w wydawanych przez poetkę obiadach czwartkowych. Dużą popularność zyskała nagrodzona w konkursie tygodnika ilustrowanego obyczajowa powieść Księżniczka. Zofia Urbanowska często przebywała w Zakopanem. Pierwszy jej pobyt miał miejsce w 1890 roku. Owocem tych pobytów była powieść Róża bez kolców, mająca za tło tatrzańską przyrodę i podhalański folklor. Utwór był publikowany w częściach na łamach wieczorów rodzinnych. Wydanie książki nastąpiło na początku XX wieku i zostało wznowione nakładem wydawnictwa Książnica Atlas w 1928 roku. Na początku XX wieku Urbanowska zamieszkała w Koninie, w dworku będącym poprzednio własnością jej matki. Zmarła 1 stycznia 1939 roku. Jeszcze za życia, w 1930 roku, władze Konina nadały jej honorowe obywatelstwo tego miasta. Przez plac zamkowy idziemy w kierunku najstarszej świątyni Konina, gotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Najstarszym zabytkiem w mieście jest słup romański. Jest to najstarszy znak drogowy w Polsce, opatrzony datą 1151. Postawiony został w tym roku przez ówczesnego wielkorządcę Wielkopolski, Piotra Dunina, dla oznaczenia połowy drogi z Kruszwicy do Kalisza. Pierwotnie, do 1828 roku, słup koniński umiejscowiony był w okolicach Konińskiego Zamku na obecnym Placu Zamkowym, dawniej zwanym Rynkiem Garcarskim, a przez ludność żydowską Tepermark. Inskrypcja głosi na nim, że został ufundowany przez komesa Piotra Włosta w 1151 roku. Wykonany z brzezińskiego piaskowca, prezentuje się znakomicie. Jest wysoki, razem z postumentem ma ponad 2 metry wysokości i trudno go nie zauważyć. W 2010 roku przeprowadzono jego renowację. Na dalsze zwiedzanie pozostałych zabytków Konina zapraszam Państwa na następną wędrówkę z rodziną.